Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej Gdańskiego Oddziału IPN. Dobry wieczór, szanowni słuchacze. Z wielogodzinnej rozmowy z panią Krystyną Rzewuską-Sakowicz z Gdańska chciałem najpierw wybrać dla państwa fragmenty dotyczące życia codziennego w sowieckim łagrze, w którym pani Krystyna spędziła 8 lat. Kiedy odtwarzałem na nowo całe 5-godzinne nagranie, pożałowałem, że nasza audycja ma tylko pół godziny. Każde słowo pani Krystyny zasługuje na uwagę. Ostatecznie zrezygnowałem z tych opisów życia łagrowego. Zbyt ważne są bowiem refleksje naszego świadka odnoszące się do natury systemu sowieckiego. Krystyna Rzewuska-Sakowicz to Wilnianka, aresztowana przez NKWD już po wojnie. Była wtedy jeszcze nastolatką. Więziona i skazana wraz z matką na obóz pracy na dalekiej północy Związku Sowieckiego, skąd przyjechała do Gdańska w późnych latach 50. Zdolna, inteligentna, szybko nadrobiła stracony czas, uzupełniła wykształcenie i została nauczycielką. Pokochała Gdańsk, ale z Wilna duchowo nigdy nie wyjechała. Mówi, że Wilno jest najpiękniejszym miastem na świecie. No może jeszcze Paryż, ale chyba jednak nie. W jej ustach to nie jest efektowne bon mot. Mówi to poważnie, patrząc rozmówcy w oczy. Szukała śladów swojego rodzinnego miasta i odnajdywała je w Krakowie. Nic dziwnego, mówi. I tu i tam byli przecież Jagiellonowie. Pani Krystyna spędziła w sowieckim łagrze 8 lat, ale do dziś właściwie nie wie za co. Może za ten piękny dom rodzinny z ogródkiem, który się spodobał towarzyszowi precydatielowi i który go potem zawłaszczył. Zaczynamy rozmowę od refleksji nad sowieckim zniewoleniem i nad ludzkim pragnieniem wolności, silniejszym niż inne potrzeby człowieka. Pani Krystyno, jest taka piosenka Włodzimierza Wysockiego, mowa o człowieku, który spędził wiele lat w łagrze i potem został uwolniony. I Wysocki śpiewa: i powiezli z Sibiri w Sibir. Jak pani rozumie te słowa Wysockiego i jaka jest zasadnicza różnica między tym pasieleniem, na które została pani wywieziona w 1949, a łagrem, do którego pani trafiła 2 lata później?
Nie wiem, jakie okres on miał na myśli. Jeżeli lata 30, to bardzo rzadko człowiek, który wyszedł z lagru, mógł trafić do normalnego życia. Dlatego, że był zawsze już podejrzany, on i jego cała rodzina. Często nie chciano go meldować, na przykład w Moskwie. Nie mógł znaleźć dobrej pracy. I dlatego w zasadzie on zawsze czuł to piętno, które było spowodowane jego lagrem, jego wyrokiem. Tak bym powiedziała.
Ta wolność była pozorna nawet po uwolnieniu.
Na pewno tak. To
a jak pani na podstawie swojego doświadczenia widzi różnicę?
Kiedy nas wywozili, to tak. Jechaliśmy pociągiem 3 tygodnie. Trudne były bardzo warunki. Po pierwsze, bo nie mogliśmy się nigdzie myć. Po drugie, bo było bardzo przykro, kiedy zatrzymywano pociąg gdzieś w polu, kazano nam wychodzić, prawda, i siadać. No, chodziło o sprawy fizjologiczne. Stał taki ze sztychem, z karabinem. No, myśmy musieli tutaj, czy musieli nawet, bo tam nie było podziału żadnego, załatwić swoje potrzeby. To było bardzo upokarzające. To już 2 rzeczy. Następne w pociągu było zimno. To był leniwy pociąg, no ale pociąg, prawda? Było zimno. Ale byliśmy razem. Było nas tam w tym wagonie, wiem, razem z rzeczami. Chyba z 30 osób. Dobrze już w tej chwili.
Wszyscy z Wilna?
I tak, część Litwinów i część Polaków. Z Wilniszczyzny. Kiedy przywieźli nas już tam do Usolia, tam nas wykąpali, potem tymi łodziami przywieźli do kolchozów. Była lepsza sytuacja, bo nas wykąpano. Przywieziono nas i umieszczono między kolchoźnikami, a więc oni byli też niezadowoleni, bo ciaśniej im przez to było. Przecież myśmy nie dostali ani oddzielnych baraków, ani żadnych mieszkań. z mamą mieszkaliśmy u takiego dzieduszki i babuszki w jednej izbie wszyscy razem. Praca była w polu, ale była ciężka, ponieważ nie było jedzenia, więc pamiętam, jak myśmy pszenicę przesiewali, nie było chyba żadnych innych urządzeń, rękami jakoś, to ciągle tą pszenicę jadłam, no bo to i do domu kradła mi mama, gotowała. I w końcu zawieziono mnie do szpitala, bo okazało się, że mam przepełnioną kiszkę. Trzeba robić operację, tak zwane appendicity. Tam mi zrobiono operację. Skutki, które do dzisiaj odczuwam, dlatego że, jak mi później lekarze tu powiedzieli, mnóstwo wzrostów tam pozostawiono i ból systematycznie pojawia się dalej. Odmroziłam nogi, odmroziłam ręce. Jak jest wrzesień, to już mam takie sine, nie niebieskie, nie granatowe, sine ręce, muszę rękawiczki nosić. Ciężko pracowałam na cegielni, ale ja byłam z mamą i byłam wśród Polaków, czy też Litwinów, ale zaprzyjaźnionych. Byliśmy razem. Mogliśmy na przykład wieczorem modlić się w czasie majowego nabożeństwa, urządzaliśmy sobie takie. Mogliśmy sobie potańcówkę zrobić w tymże kolchozie. Więc to takie blaski i cienie zesłania. Nie mówiąc o tym, że brakowało nam tego domu, z którego nas wyrzucono. Tych warunków, w jakich na przykład ja osobiście znajdowałam się, czyli bardzo dobrych nam. Kiedy mnie aresztowano, pozbawiono mnie kontaktu z mamą. Nie miałam żadnych znajomych. Zamknięto mnie początkowo w ogóle w pojedynczym takim pomieszczeniu. Potem przeniesiono do normalnej celi, gdzie maleńki takie, tam nas było 4 osoby czy coś. Przesłuchania bez przerwy. Brak słońca, brak nieba, ponieważ były te tak zwane blindy, dzonciki, więc nie widzieliśmy nigdy nieba. Oczywiście jedzenie jeszcze gorsze niż było w kolchozie. I to, co najbardziej odczuwałam, brak wolności. Ja nie wiedziałam kiedyś, że wolność ma tak olbrzymie znaczenie. I tak nie myślałam o innych rzeczach, to ciekawe, ale żeby być wolno, żeby na przykład w tymże Irkucku wyjść z tego więzienia i przejść się ulicą. Normalnie. Nie, że mi tam zwrócą moje jakieś tam pozostawione dobra czy coś, ale że będę odczuwała wolność. Kiedy tak siedziałam w tym więzieniu, to marzyłam o tym, że jak wywiozą już do lagru, a wiedziałam, że wywiozą po przewodzie sądowym i wyroku, to położę się gdzieś na ziemi i będę patrzyła na niebo. Tak mi go brakowało. I proszę sobie wyobrazić, że ja to zrobiłam. Jak przywieziono mnie jesienią do lagru, to położyłam się na trawie i leżałam i patrzyłam w to niebieskie niebo. Pan wie, jakie ono było piękne. Ani paryskie, ani włoskie nie było piękniejsze niż wtedy sybirskie. To było coś mi... Niebo, przynajmniej niebo było. Wolności nie było. I ja mam takie jakby pamiętniki, czy coś, takie 2 zeszyciki kiedyś dostałam i w latach 50-53, czy któryś tam notatki robiłam, mam nawet to. I tam bardzo często przebija się to, gdybym była wolna, żebym była wolna, tak marzę o wolności, właśnie o wolności, które nie powiązane, jak powiadam, ani ze materialnymi środkami, ani nawet z powrotem do Wilna, w co już nie wierzyłam, że kiedykolwiek wrócimy z Syberii. Wolność. I właśnie to w moim odczuciu była podstawowa różnica. Brak wolności, która na zesłaniu, aczkolwiek okrojona, ale jeszcze była. Tak to odczułam.
Pytam o relacje Polska-Rosja. Takie pytania są dziś bardzo poprawne i zwykle odpowiedź jest pełna poprawności, optymizmu, nadziei, bo to jest w dobrym tonie. Tylko że pani Krystyna po tym, co przeżyła, nie jest chyba całkiem poprawna. Jak pani widzi szansę na normalne relacje między Polską a Rosją, między Polakami a Rosjanami? Jakie warunki pani zdaniem powinny być spełnione, by te relacje były normalne, by nie były nacechowane tymi doświadczeniami przeszłości?
Szczerze?
Tylko szczerze.
Nie wierzę do końca w pojednanie polsko-rosyjskie. Nie wierzę dlaczego. Jeżeli ktoś czytał Kapuścińskiego Imperium, to wie, że dla nich główna rzecz to potęga. I oni o tą potęgę dbają na swój sposób. My jesteśmy pionkiem w grze. Sięgając do czasów historycznych, Rosja zawsze starała się podporządkować sobie różne narody, tudzież Polskę. I chyba do dziś nie wyzbyła się tych dążeń swoich do tego, żeby podporządkowywać sobie coraz to nowe tereny. No i zawsze będą chcieli być krajem ważniejszym, potężniejszym. Potężniejszym to są i będą. To po pierwsze. Po drugie, świadomość o Polsce wśród przeciętnych Rosjan jest znikła. No nie mają tyle swoich problemów, że tam o Polsce specjalnie nie myślą i chyba nie zastanawiają się. Natomiast te elity rządzące to chyba czasami czy okazują rzeczywiście jakieś chęć zbliżenia się, czy to jest też taka od dawien dawna nałożona maska i na rosyjskich przywódców, i na sowieckich, i na dzisiejszych. Także jeżeli będą stosunki jako tako poprawne, to uważam, że to będzie dobrze i że tego wystarczy. Natomiast tak jak biskup Michalik mówił, o ile się nie mylę, że chciałby, żeby Rosjanin był bratem Polaka i na odwrót. Chyba się jeszcze za naszego pokolenia i następnego nie uda.
Pani Krystyno, profesor Natalia Lebiediewa, znawczyni zwłaszcza historii Związku Sowieckiego, twierdzi, a mówi o tym m.in. w głośnym filmie dokumentalnym The Soviet Story, że w latach 1937-41 Stalin i jego towarzysze zabili 11 milionów obywateli Związku Sowieckiego. No to jest przerażająca liczba. Czy Rosjanie, ci, z którymi pani się stykała, tam pod Irkuckiem, mieli tego świadomość?
Chyba nie. Byli bardzo podejrzliwi, bardzo nieufni. Bali się. Po prostu bali się mówić za dużo, bo wiedzieli, że to nie jest bezpieczne. To jest pierwsze. Po drugie, stykając się, powiedzmy, na spiecpierselenie z Rosjanami, no to byli kolchoźnicy, to byli ludzie, prawda, mało znający historię, politykę. To byli ludzie, którzy pracowali, żeby ten truda dzień im wystarczył do wiosny. To znaczy to zdobyte w kolchozie ziarno czy ziemniaki. Także nie bardzo myśleli o polityce, tak bym powiedziała. Natomiast z inteligencją w Irkucku to stykałam się niewiele, przyznam szczerze. Tak bym powiedziała.
Myśli pani, że oni nie wiedzieli, co się wydarzyło w Sowietach w 1937 i 1938 roku?
Myślę, że częściowo wiedzieli, ale niezbyt wiele. Dlaczego? Prasa o tym nie pisała. Jeżeli ktoś komuś przekazywał to w sekrecie, ze strachem. Także to jeszcze. Natomiast te relacje, które były w gazetach, świadczyły o tym, że to byli wrogowie ludu. I część chyba młodych ludzi w to uwierzyła. Ja znowu abstrahuję od inteligencji, bo to co innego, bo cała ta opozycja tworzyła się właśnie wśród nich, a nie wśród prostego ludu. A pamiętajmy, że tego prostego ludu, tych kolchoźników, tych robotników w Rosji w owym czasie było dużo, dużo więcej niż ludzi w miastach parających się nauką, czy nawet pracujących gdzieś w jakichś urzędach takich bardziej związanych z życiem codziennym, z polityką, z jakąś kulturą. Tego było mniej na pewno. Natomiast ci, którzy byli poszkodowani i ich rodziny, oni wiedzieli. No ale jak wiemy, przecież milczeli, prawda? Jest taka książka, nie wiem, czy pan czytał, Szalamowa.
Tak, głośna książka wydana w drugim obiegu po raz pierwszy.
A teraz mi się przypomniało, przepraszam, że się cofam do piosenki Wysockiego, czy on właśnie o nim nie śpiewał, że ten Szalamow nie odnalazł siebie, kiedy wrócił po latach do normalnego życia. Przerażające. To jest przerażające. Jak ja porównuję okres, w którym ja siedziałam i okres, kiedy Szalamow siedział, to tak jakby trochę inny świat, jakby u mnie była, że tak powiem, wyższa półka, że było jednak już po śmierci Stalina lepiej. A tam to strasznie.
Czyli jednak to była cezura, śmierć Stalina?
Myślę, że tak. W każdym razie ja to wyraźnie odczułam.
Wysocki śpiewał także o Magadanie. To słowo ma u niego takie szczególne znaczenie. Czy tak. Dla pani również?
Magadan?
Magadan.
Wszystkie te tereny, bardziej na północ ode mnie, wzbudzali w nas przerażenie, żeby się tam nie dostać. Kamczatka, Norylsk, Badajbo, niby niedaleko, jednak kopalnia złota była dla nas po strachem.
O Workucie wtedy słyszeliście?
Oczywiście.
Chociaż to daleko od was było.
Tak, słyszeliśmy, a to dzięki temu, że znowu po śmierci Stalina, nawiązaliśmy kontakty listowne z więźniami z Workuty, z okowcami. Nawet niektóre dziewczyny z Wilna jechały do Workuty, wychodziły za mąż za tamtych chłopaków. To mam trzy takie koleżanki, które tak właśnie zrobiły.
Wracam do relacji polsko-rosyjskich, trochę od innej strony i z nadzieją, że jednak znajdą się powody do optymizmu.
Czy ma pani kontakt z memoriałem?
Nie.
Nie szukała, nie szukała pani dokumentów swoich poprzez memoriał?
Nie, ale w memoriale znalazłam swoje zdjęcia na przykład. Nie wiem skąd, kto je przekazał.
Na stronach internetowych memoriału?
Nie, mam taką książeczkę, to jeszcze wcześniej, z wcześniejszego okresu. Tam są.
Nie uważa pani, że ich działalność memoriału może mieć w przyszłości duże znaczenie dla tych stosunków między Polakami a Rosjanami?
Tak, ale to znowu z grupą ludzi, wie pan? Bo mówiąc Rosja, to ja mam na myśli te 120 milionów.
Już tylko 120.
Wiem o tym, tak. Może już nawet mniej trochę. A to jest bardzo dużo, a ta grupa, która się tym interesuje, która się kontaktuje ze sobą, to jest mała w porównaniu z tym. Także memoriał na pewno odgrywa rolę, ale wśród tych ludzi, którzy o tym wiedzą, którzy się tym interesują, a takich nie jest wielu w porównaniu.
Miała pani okazję poznać osobiście takich ludzi jak Lebediewa, Słucz, Gurianow?
A gdzie? Proszę pana, ja pracowałam nad Bajkałem. I mnie czasami ludzie pytają, a widziałaś Bajkał? To było może kilometr, może 2 kilometry od Bajkału. Nie wiem, nigdy nie widziałam, bo kto by mnie tam puścił?
Po przyjeździe do Polski Pojałtańskiej Krystyna nie miała już czasu podziwiać błękitnego nieba, by cieszyć się wolnością. Zresztą wolność poza Wilnem będzie już dla niej na zawsze obarczona nieusuwalną wadą.
Przyjechałam do Polski, to trzeba było nadrabiać to, co za te 8 lat straciłam, chociaż częściowo.
Na czym to odrabianie polegało? Czy tylko na uzupełnieniu wykształcenia?
Na tym, że trzeba było dokończyć wykształcenie. Na to, że trzeba było sporo czytać, żeby się dowiedzieć, co się dookoła działo. Ja pamiętam, jak dostałam Solżenicyn, ale to było w Londynie. Całą noc czytałam. Wie pan dlaczego? Żeby sprawdzić, czy on pisze prawdę. Śmieszne to było, ale taki mój cel był. No potem oczywiście pochłonęło mnie to wszystko i bardziej zainteresowało. Porównywałam, bo on też w tym okresie siedział. Tylko on miał 8 lat wyroku, a ja 8 odsiedziałam w sumie. To na jedno wyszło. Więc to, poza tym, no trzeba było jakoś tak troszeczkę rozerwać się w tym życiu. Ja bardzo dużo do opery zaczęłam chodzić. Pierwotnie z mamą, potem poznałam swojego przyszłego męża, no więc już takie zainteresowanie inne się pojawiły. Trzeba było wyjść za mąż, urodzić dzieci.
Nauczycielka z takim życiorysem aż się prosi, by zapytać o przesłanie dla młodych dziś.
Pani Krystyno, pytanie, które zawsze na końcu zadajemy naszym świadkom historii. Po tym, co pani przeszła, pani przesłanie dla młodych ludzi. Interesuje się pani ciągle młodymi ludźmi, jest pani w żyli konkursy piosenki patriotycznej wojewódzkiej. Obserwuje pani tych młodych ludzi.
I co by pan chciał, żebym ja im coś proponowała?
Tak sobie wyobrażam, że jestem licealistą. Pana. Co by pani powiedziała licealiście dzisiaj?
Po pierwsze, to musiałabym z tym licealistą nawiązać kontakt. I to nie od razu. I nie przez to, że ja będę opowiadać martyrologię swoją i swojego pokolenia. To go nie ruszy. To by trzeba było od jakiejś innej strony, od jakiej to zależy od niego, jaki ten człowiek jest. Także nic bym mu na początek nie powiedziała, proszę pana. I dlatego między innymi chodzenie dzisiaj starych ludzi, którzy byli tam na Syberii, więzieni i tak dalej, chodzenie i opowiadanie młodzieży, w 80% nie zdaje egzaminu. Po pierwsze, oni nie umieją opowiadać. Po drugie, młodzież tego nie kupuje. Młodzież dzisiejsza, czym mnie razi? Chamstwem i wulgaryzmami. Do większości młodzieży dzisiejszej można też dotrzeć. Można, ale trzeba umieć. i trzeba mieć dużo więcej cierpliwości niż z młodzieżą dawno, kiedy pan profesor przychodził na lekcję, była cisza, wszyscy grzecznie wstawali. Dzisiaj tego często nie zrobią.
Wracamy raz jeszcze do wolności i do teraźniejszości.
Kto nie siedział w więzieniu, nigdy nie zrozumie, czym jest wolność i czym jest niewola. On będzie wiedział, on będzie opisywał o tym, będzie dybagował na ten temat, ale w głębi serca nie odczuje tego. To jest niemożliwe. To trzeba być tam. Jak to się mówi, trzeba posiedzieć. Chociaż czasami trzeba było stać, a nie siedzieć w karcerze.
Narzeka się na kompetencje, jeśli chodzi o historię młodych Polaków. Mówi się, że to jest brak polityki historycznej. Czy my mamy w Polsce politykę historyczną, jak pani uważa?
Myślę, że nie mamy, a jeżeli narzeka się na młodzież, to dlatego, że nauczyciele ich źle uczyli. Nie włożyli w to serca i chyba dostatecznej wiedzy. Z wielu nauczycielami historii spotkałam się w życiu, kiedy pracowałam i część z nich była partyjna, nie mówiła prawdy, starała się w najlepszym wypadku omijać, jeżeli nie fałszować. To procentuje takie zafałszowanie albo takie milczenie.
Repatriacja? Ekspatriacja? Często pytamy o to kresowian, jak nazwać to, co ich spotkało?
Ja się nie repatriowałam, bo mnie przywieziono dużo później z Syberii do Polski. Także i ta, ja wiem, że ta repatriacja to kiedyś używano, potem przestano używać. Jakim słowem zamienić właściwym?
Niemcy powiedzieliby wypędzenie.
No właśnie. Słyszałam niedawno w kabarecie, że chyba w Polsce bardzo dobrze, skoro wypędzeni koniecznie chcą tu wrócić. Tak. Wypędzenie to było lepsze i właściwsze. Bo to było wypędzanie Polaków. To nie uległo żadnej kwestii. A repatriacji?
Wielu Wilniuków unika wyjazdów do Wilna teraz, kiedy są nieograniczone możliwości, bo chcą zapamiętać Wilno takie, jakie widzieli kiedyś. Czy pani należy do tej grupy?
Nie, ja należę do tej grupy, która jeździ stale do Wilna. Stale i siada sobie gdzieś na ławeczce, czy idzie jakąś ulicą i się cieszy, że jest w tym Wilnie. I patrzę, że to Wilno odnawia się, że robią remonty i cieszy się z tego, że to Wilno nabiera takiego widoku pięknego. I cieszę się, jak chodzą turyści, jak zachwycają się Wilnem i polecam wszystkim, żeby do Wilna jeździli. Bo tak pięknego miasta jak Wilno, to może Paryż, ale nie jestem pewna. Wilno architektonicznie jest piękne. Posiada największą starówkę z europejskich miast. Chyba nie wszyscy o tym wiedzą nawet. A poza tym świetność Wilna to świetność Jagiellonów. Podobno jak byłam pierwszy raz w Krakowie na wycieczce, pochodziłam po mieście, to dziewczyny mi potem mówiły. Mówię, ojej, tak pięknie jak w Wilnie. Czyli jakieś to podobieństwo znalazłam, prawda? Między Wilnem a Krakowem w owym czasie. To było w 1957 roku, chyba czy 8. Pierwszy raz na wycieczce byłam.
A wasz dom, czy stoi jeszcze?
Nie, proszę pana. Jeden dom, który był w Wilnie, został ostatnio rozebrany i tam się buduje teraz inny. Właśnie byłam w czerwcu, widziałam taki, buduje się inny, tylko ogród został obcięty na rzecz ulicy, bo był taki ładny ogród przy tym. To ten, w którym mieszkaliśmy normalnie w Wilnie. Drugi dom, w którym zaczęliśmy mieszkać w czasie wojny, za kolonią wileńską, Rykanciszki, to takie osiedle, działki wojskowe w zasadzie były. Po 5-6 hektarów tam sami wojskowi mieszkali. Tamten dom był bardzo piękny i przedsiedaciel kolchoza, czyli przewodniczący, tak sobie upodobał ten dom, że kazał go rozebrać i przenieść go do wsi, do Grygeć. I on tam stoi teraz. Mam zresztą jego zdjęcie, ale jest bardzo zniszczony, bo to już jest trzecia rodzina, która go przejęła, bo tamten przedsiedaciel gdzieś umarł i rodzina gdzieś, nie wiem, rozproszyła się. I ten dom to jest taka ruina. A dom dla dzierżawcy, domek dla dzierżawcy, który był zbudowany tuż przed wojną, obok tego letniego, to stoi i tam mieszkają ludzie. Pacowie.
Pacowie. Ileż skojarzeń z polskiej historii, choćby z czasów Konfederacji Barskiej, niesie nazwisko Pac. A teraz? To jakby z innego, nierealnego świata, który był niszczony gdzieś od lata 44. Czy w lipcu 44, gdy Niemcy uciekali z Wilna, Sowieci byli naszymi sojusznikami?
Na drugi dzień chyba może tego dnia wieczorem, nie pamiętam, Rosjanie, pierdawała ta linia, prawda, przyszła do nas, dokładnie do naszego domu, podpaliło nam dom i zaczęło grabić, co się dało. Właśnie panu opowiadałam, że taki miał pełne tutaj kieszenie sztućców i ja mu wyciągnęłam łyżkę bazową, bo tak za bardzo sterczała z tyłu. Podeszłam, po cichutku on rozmawiał z mamą, mówił, że nie mamy co się martwić, bo teraz dopiero będzie radość, teraz będziemy się weselić, bo nas oswobodzili, takie różne banialuki, co zawsze mówią. Wtedy tą łyżkę wyciągnęłam mu, mamy ją do dzisiaj. Także o Rosjanach jako sojusznikach to w moim domu się niestety nie mówiono, bo nie było kiedy po prostu. Zbyt szybko zaczęli działać. Wiem, że mamy futro też od razu wynieśli wtedy. I zaraz w następnej wsi w Podjelniakach za 1,5 litra samogonu sprzedali. I nie wiem, czy mama się dowiedziała, czy ci ludzie nawet oddali mamie. To już nie pamiętam, ale wiem, że taka historia była. No i co się dało, to od razu wyciągnęli z domu. Także nie byli naszymi sojusznikami, już nie mówiąc przyjaciół, sojusznikami ani jednego dnia.
Wybierzmy się razem z panią Krystyną do Wilna, najpiękniejszego miasta świata. Paryż pięknością je przypomina, ale tylko trochę. Popatrzmy na groby cmentarza na Rosie, na grób matki i serca syna. Posłuchajmy najpiękniejszej polskiej mowy na wileńskim targowisku. A potem jak zawsze, ostra brama, kościół świętego ducha, kościół świętego Piotra. Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny, tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny. Znajome? Tylko że pierwowzoru Soplicowa już nie ma. Sowieci spalili je w 1944. Więc wpadajmy do Wilna. Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej IPN Gdańsk i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.
Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.